dobry. Nasze trzy ostatnie spotkania miałem czelność poświęcić rozwojowi archeologii i temu, jak poznawanie przeszłości przeszło drogę od rabowania pomników na starożytnych traktach po otwarte przez króla Danii sympozjum w połowie XIX wieku. I spoko, teoria teorią, jednak to praktyka czyni archeologię tak ekscytującą. I można mi wierzyć lub nie, ale archeologia w praktycznym zastosowaniu to nie tylko łopata i ta taka śmieszna miotełka. Dzisiaj naukowcy mają pod ręką kosmiczne wręcz technologie, do których zastosowania musieli się jednak przekonywać metodą prób i błędów. Poznajmy lepiej nowoczesną archeologię już teraz w programie W Drewniakach przez Świat. Złote czasy dla nowoczesnych technologii w archeologii, o proszę, nawet się zrymowało, nastały już na początku XX wieku. Wtedy to postanowiono zaprzęgnąć do roboty prąd. Chodzi o metodę elektrooporową, która, żeby być fair, to musimy sobie powiedzieć, że zadebiutowała gdzie indziej. Wykorzystywano ją już w geologii podczas poszukiwania złóż mineralnych. Sposób ten polegał i w sumie nadal polega na umieszczaniu elektrod w badanym gruncie. Potem puszcza się prąd, który przechodząc mniej lub bardziej przez poszczególne miejsca, bo przecież grunt i to, co się w nim znajduje, mają różne oporności, pomaga stworzyć obraz tego, co może zalegać pod warstwą ziemi. Tylko że są pewne minusy. Bo po pierwsze, to nie może być zbyt głęboko, a poza tym, jeśli warstwy geologiczne o dużej oporności znajdą się blisko powierzchni, to mogą bardzo zakłócić obraz tego, co znajduje się pod nimi. No i jeszcze mamy kwestie, które kompletnie uniemożliwiają zastosowanie takich metod w miastach. Wszelkiego rodzaju rury i kable, których pod ziemią jest przecież masa. Trochę lepszą metodą, opartą na podobnej zasadzie, są pomiary elektromagnetyczne. Pierwszą zaletą jest to, że nie trzeba wsadzać w ziemię elektrod. To wbrew pozorom super ważne, bo często trzeba badać miejsca, które fajnie by było, jakby pozostały nienaruszone. Na przykład budynki, jak chcemy zobaczyć, co było pod świątynią chociażby, czy cmentarze, których rozkopywanie to generalnie średni pomysł z wielu względów. Swojego czasu archeolodzy wiązali ogromną nadzieję z jedną z metod badania elektromagnetycznego, zwaną metodą radarową GPR. Bez wdawania się w szczegóły, polegało to na wysyłaniu wygenerowanej fali w ziemię, a ta, odbijając się mniej lub bardziej, zależnie od tego, na co trafiła, malowałaby piękny obraz podziemnych skarbów. Niestety, szybko okazało się, że jest za dużo zmiennych i jeśli nie ma odkrytego wcześniej punktu odniesienia, do którego można porównać odczyty, to niestety nie można uznać takich odkryć za pewnik. A co z popularnymi wykrywaczami metali, ktoś zapyta. Oj, tutaj wchodzimy na bardzo grząski grunt, ale od początku. Fakt. To jest metoda całkiem spoko, jeśli chcemy zlokalizować metalowe przedmioty na niewielkiej głębokości. Jednak tutaj zalety się kończą, bo po pierwsze, tak jak już wspomniałem, wykrywają one tylko rzeczy z metalu, a poza tym rozkopując ziemię we wskazanym miejscu, możemy zniszczyć ich równie cenne archeologiczne otoczenie, które zawodowcowi może o przeszłości powiedzieć znacznie więcej niż ten jeden przedmiot, który wykrywacz wskazał. Z tego właśnie powodu profesjonalni archeolodzy gardzą tą metodą i generalnie ludźmi, którzy wykrywaczy metali używają. I nie przesadzam, do tej pory pamiętam swój egzamin z archeologii u jednego z najważniejszych polskich profesorów, gdzie jednym z pytań było między innymi, kim są ludzie używający wykrywaczy metali. A. Złodziejami, B. Amatorami, C. Wszystkim powyżej. Być może ktoś się teraz zastanawia, co zrobić, jeśli obszar, który chcemy przebadać taką na przykład metodą radarową, jest duży. Wtedy rozstawia się sieć anten, zamiast korzystać z jednego urządzenia. Ale są też metody bardziej widowiskowe, jak na przykład tworzenie obrazu za pomocą pomiaru sztucznie wzbudzonych fal sejsmicznych. Tak, robi się takie mikrotrzęsionka ziemi. Jednak nie zawsze jest potrzeba iść w takie ekstremum. Czasem wystarczy fotografia lotnicza, z drona albo w ekstremalnych przypadkach satelitarna. Zdjęcia z lotu ptaka to nie jest zresztą wielka nowość, bo po raz pierwszy użyto tej metody już w dwudziestoleciu międzywojennym. A co zrobić z obiektem, jak już go zlokalizujemy i wykopiemy? Spoko by było określić jego wiek i tutaj nowoczesnych metod też jest całkiem sporo, w tym badanie opracowane już w 1946 roku. Badanie metodą węglową. Tutaj kluczowy jest izotop węgla C14, którego ilość w danym obiekcie zmniejsza się o połowę co 5500 lat. Ta metoda swojego czasu była szałem w środowisku. Uznano, że teraz można precyzyjnie datować wszystko, co wpadnie w ręce w czasie wykopalisk. No ale niestety nie. Po pewnym czasie okazało się, że metoda węglowa oparta o izotop C14 jest całkiem spoko, ale tylko dla obiektów nie starszych niż 70 tysięcy lat. Dziś również postęp technologiczny w archeologii nie zwalnia. Coraz potężniejsze komputerowe programy na podstawie wprowadzonych terabajtów danych są w stanie za pomocą anatomii porównawczej zrekonstruować cały szkielet na podstawie jednej małej kości. To doprawdy niesamowite, jaką drogę przeszła archeologia i z uśmiechem myślę o tym, jakie jeszcze tajemnice przed nami odkryje. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!